sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 7 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 3 dzień września. Na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Pachczyński, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Zaczniemy od piłkarskiej PKP Ekstraklasy. Mówić będziemy o Superlidze piłkarzy ręcznych, także o przygotowaniach do startu w innych ligach. Będzie także o siatkówce, o koszykówce. Zajrzymy także na poznański triatlon Ironmana. Będzie o jubileuszu hokejowej sekcji poznańskiej Warty. Dokładnie 100 lat mija od czasu założenia tej sekcji, a w minimagazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole zajrzymy na galę futsal Fogo Ekstraklasy do Opola. Tym razem będziemy rozmawiać o początku sezonu futsalistów. Będzie także wizyta w lubońskim KS-ie. Będziemy Państwa również zapraszać na wielkie zawody jeździeckie po włożeniu zaprzęgami konnymi do Baborówka. To wszystko do 20 w kalendarzu, jak mówiłem, niedziela, 3 dzień września. Najważniejsze informacje sportowe tego dnia.
W programie piłkarskiej Ekstraklasy dzisiaj 4 mecze. W zakończonych Śląsk-Wrocław wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1, a Zagłębie Lubin pokonało Pogoń Szczecin 1-0. W 35 minucie Legia Warszawa prowadzi z Widzewem Łódź 1-0. O 20 Raków Częstochowa zagra z Puszczą Niepołomice. Tymczasem Komisja Kontroli Etyki i Dyscypliny UEFA ukarała Raków Częstochowa i Legię Warszawa za wydarzenia podczas meczów eliminacji europejskich pucharów. Mistrz Polski otrzymał 26 tysięcy euro kary za zablokowanie przejść podczas 2 meczów, a Legia musi zapłacić 32 tysiące euro, również za blokowanie przejść i użycie przez kibiców pirotechniki. Tymczasem nowym piłkarzem Legii został szwajcarski obrońca Marco Burch, pozyskany z FC Lucern. Max Verstappen z Red Bulla zwyciężył w Grand Prix Włoch w 15 rundzie Mistrzostw Świata Formuły 1. Holender wygrał 10 wyścig z rzędu i stanowił nowy rekord Formuły 1. Oczywiście umocnił się też na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej tegorocznego cyklu. Tymczasem Niemiec Leonhard Kemna wygrał po samotnym finiszu 9 etap klarskiego wyścigu Vuelta Espania. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Amerykanin Sepp Kuss. W wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do 4 rundy. Lider światowego rankingu w 1/16 finału pokonał Brytyjczyka Daniela Evansa 6-2, 6-3, 4-6 i 6-3. Dalej gra również pogromca Huberta Hurkacza z drugiej rundy Jack Draper. Brytyjczyk tym razem okazał się lepszy od reprezentanta gospodarzy Michaela Mocha 6-4, 6-2, 3-6 i 6-3. W singlu pań broniąca tytułu Iga Świątek zagra w 4 rundzie z Jeleną Ostapenko. Liderka światowego rankingu do tej pory przegrała wszystkie 3 mecze z Łotyszką. Ostatnio w lutym ubiegłego roku w 1/8 finału turnieju w Dubaju. 7 miejsce Tomasza Brembora wśród mężczyzn i 3 lokata Agnieszki Jerzyk z Leszna. To najlepsze polskie wyniki dzisiejszego poznańskiego triatlonu na dystansie tak zwanej połówki Ironmana. Najlepsi Niemcy Wilhelm Hirsch i Leoni Konczala wśród kobiet.
A na zegarze 10 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Tyle najważniejszych sportowych informacji dnia w skrócie. A więc zaczynamy także muzycznie.
Po raz pierwszy na wyjeździe w 7 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wygrała w tym sezonie poznańska Warta. Zieloni w piątek grali w Łodzi z ŁKS-em i to spotkanie wygrali 2-0 po bramkach Stefana Sawicza w pierwszej połowie i Kajetana Szmyta z rzutu karnego w drugiej części tego spotkania. Na meczu w Łodzi był Dawid Cytrowski, który z warciarzami po spotkaniu rozmawiał.
Zawodnik Warty Jakub Kiełp. Mam wrażenie, że w tym spotkaniu zaczęliście przypominać drużynę, którą byliście czy w poprzednim sezonie, czy 2 lata temu, to znaczy konsekwentnie w defensywie, wykorzystywanie swoich okazji bramkowych i potem takie murowanie dostępu do własnej bramki, utrudnianie życia przeciwnikowi.
Tak, zgodziłbym się z tą tezą, dlatego że Warta charakteryzowała się tym, że nawet jeśli mamy problem jakiś typu jakościowy z wyprowadzeniem piłki czy z rozegraniem, nigdy nie brakowało nam charakteru walki, tego takiego maksymalnego doskoku do przeciwnika i na tym bazowaliśmy często, że odbieraliśmy piłkę wysoko i mi się wydaje, że dzisiaj to realizowaliśmy i po prostu przypominaliśmy tą starą Wartę.
to był taki mecz, który trzeba było wygrać niekoniecznie pięknie, ale po prostu wygrać. I mam wrażenie, że ten mecz właśnie taki był. Może nie był specjalnie efektowny, może nie był specjalnie piękny, duża liczba fauli, no ale chyba punkty to był cel nadrzędny.
Oczywiście, że tak. Każdy z nas miał świadomość, że chcemy ten mecz po prostu, potocznie mówiąc, przepchnąć, że chcemy zdobyć te punkty. Wiedzieliśmy, że ten mecz może tak wyglądać i wiemy, że jesteśmy świadomi, że może nie do końca się to podobać, natomiast dla nas liczą się punkty, bo te punkty są potrzebne do utrzymania.
No właśnie, 9 punktów po 7 kolejkach to dobry wynik?
Myślę, że podobnie jak w zeszłym roku. Wiadomo, że chciałoby się więcej. Gdzieś te bramki traciliśmy w końcówkach i można sobie gdybać i liczyć, że jakbyśmy nie tracili, to może byśmy mieli więcej punktów, ale taka jest piłka nożna. Gra się zawsze do końca. Czasami stracimy, czasami coś zyskamy i wierzę, że po prostu tak jak w zeszłym roku zaczniemy więcej punktować, przyjemniej dla oka grać i powtórzymy chociażby wynik.
Obrońca Warty Jakub Bartkowski.
Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, udało się ten cel uzyskać i to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli chodzi o grę, no to wiadomo, były lepsze, były gorsze momenty. Całościowo wydaje mi się, że zasłużyliśmy na tą wygraną, bo realizowaliśmy gdzieś tam założenia i ta gra w defensywie przede wszystkim wyglądała dobrze, a z przodu też te sytuacje, które stworzyliśmy, potrafiliśmy zamienić na bramki i cieszymy się.
W pewnym momencie odniosłem takie wrażenie, że to spotkanie mogłoby jeszcze potrwać z 10-15 minut, a ŁKS to tak nie za specjalnie wyglądał na drużynę, która by miała pomysł na to, jak tą defensywę waszą rozmontować.
No ja powiem szczerze, czułem się tak dosyć pewnie na boisku, jeżeli chodzi właśnie o ten rezultat. Wiadomo, że to czasami bywa złudne, ale faktycznie takie odczucia mogły być, że ten ŁKS ma problemy, żeby gdzieś nam zagrozić. A jeżeli chodzi o tą konsekwencję, no w ostatnim meczu też ta gra w defensywie wyglądała, wydaje mi się, że dobrze, bo też nie straciliśmy bramki. Gorzej z ofensywą, na szczęście dzisiaj udało się gdzieś tam właśnie te bramki zdobyć i no faktycznie taka ta typowa Warta, można powiedzieć, że to była dzisiaj.
Typowa Warta, tę typową Wartę na stadionie w Łodzi obejrzało 9763 kibiców, a wczoraj na Enea Stadion przy Bułgarskiej wybrało się dokładnie 22 047 fanów piłki nożnej i zobaczyli w 7 kolejce mecz Kolejorza z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończony remisem 1-1. Prowadzenie dla ekipy gości w 45 minucie z rzutu karnego uzyskał Japończyk Daisuke Yokota, a do wyrównania pięknym strzałem głową doprowadził Alan Czerwiński. Lech Poznań, Górnik Zabrze 1-1. Zatem posłuchajmy na początek szkoleniowców obu drużyn, Jana Urbana z Górnika i Johna van den Broma, holenderskiego trenera Lecha Poznań.
Ten mecz nie różnił się zbyt wiele od tego, który graliśmy kilka miesięcy temu tutaj. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że grając taką otwartą piłkę bylibyśmy no raczej na straconej pozycji, bo mamy swoje problemy. Myślę tutaj przede wszystkim o tych rotacjach, jakie robimy w ostatnim czasie, bo mamy wielu zawodników, którzy są po kontuzjach lub też przyszli do nas bez okresu przygotowawczego i w jakiś sposób trzeba ich wprowadzać do zespołu. Ale muszę przyznać, że tą robotę zespół wykonał znakomicie. Graliśmy w kompakcie, nie było łatwo Lechowi znaleźć wolne przestrzenie, wykreować zbyt wiele sytuacji bramkowych, a myśmy czekali na naszą szansę, którą żeśmy znaleźli i w końcówce nawet mogliśmy odwrócić losy meczu na naszą korzyść, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że Lech też miał swoje sytuacje.
For me, I think it's two different games in this game.
To były takie trochę dwa różne mecze w jednym zagranym spotkaniu. W tej pierwszej części brakowało nam bardzo dużo pewności siebie. Muszą moi zawodnicy, zwłaszcza ofensywni, podejmować więcej akcji, więcej ważnych decyzji, wchodzić w pojedynki. Górnik tak naprawdę w tej części gry nie stworzył zbyt wielu sytuacji, ale koniec końców na przerwę schodzili z prowadzeniem. W drugiej części już tego było więcej, tych indywidualnych akcji, tej inicjatywy, co przynosiło nam więcej okazji, przyniosło nam, uważam, fantastycznego gola. Mieliśmy jeszcze też swoje okazje potem. No ale miał też ją w końcówce Górnik, także ten mecz mógł się potoczyć w obie strony.
Honestly, yeah, you can also lose at the end of the game.
Strzelec bramki dla Lecha Poznania Alan Czerwiński, pewnie mieszane uczucia, z jednej strony radość, bo zdobyty gol, z drugiej strony czwarty mecz bez zwycięstwa i to na własnym boisku.
No zdecydowanie jest niedosyt. Remis u siebie, straciliśmy, można powiedzieć, przypadkową bramkę w pierwszej połowie, później musieliśmy odrabiać wynik. Wiadomo, że drużyną przyjezdną tutaj łatwiej jest się bronić niż atakować, więc całkiem nieźle bronili tego wyniku, ale udało nam się strzelić tą bramkę i myślę, że po tej bramce ruszyliśmy do ataku, ale już niestety nie udało się odrobić. Sytuacji sobie. Myślę, że jak będziemy grać tak jak w drugiej połowie, to zaczniemy wygrywać seryjnie.
Niezależnie od tej dwutygodniowej przerwy, ten schemat z waszych poprzednich spotkań się powtarza. To znaczy drużyna, która z wami gra, broni się gdzieś na 35-40 metrze. Wy macie dużo posiadania piłki, ale zbyt wielu tych sytuacji nie kreujecie. Znowu jeden błąd gdzieś w obronie sprawił, że musieliście odrabiać straty.
Się stworzyliśmy sobie więcej tych sytuacji już w pierwszej połowie, już w pierwszej chyba minucie bodajże mieliśmy fajną sytuację. Także te sytuacje były, no musimy się skupić, żeby te sytuacje wykorzystywać i tak jak mówię, musimy być czujni, bo te momenty drużyny tylko na to czekają. Wiadomo, że łatwiej się jest bronić, przyjechać i całą drużyną stanąć z tyłu i się bronić. To jest jakby dużo łatwiej. Natomiast my sobie z tym poradzimy, jestem tego pewny na 100%.
14 rzutów rożnych mieliście w tym spotkaniu, pan niektóre z nich też wykonywał. Tak naprawdę nie przyniosły zbyt dużego poza jedną sytuacją zagrożenia. Gdzieś tutaj trzeba szukać nowych chyba rozwiązań przy stałych rogiem.
Jedna poprzeczka. No górnik się całkiem nieźle broni przy tych stałych fragmentach gry. Wiadomo, że będziemy pracować nad tymi fragmentami, pracujemy cały czas, ale ja chciałbym, żebyśmy te mecze rozstrzygali z gry. Na pewno nas na to stać.
I to ostatni raz gol głową był?
Głową? Może nie pamiętam. Nie pamiętam naprawdę.
To miał być mecz na przebudzenie z letargu piłkarzy poznańskiego Lecha. Mecze z Górnikiem Zabrze skończyły się remisem 1-1. Pomało chyba ekscytującej grze. Nie wiem, czy podzielają to zdanie komentatorzy stacji Kanal Plus, Bartosz Leń i ekspert Tomasz Wieszczycki. Jak to widziałeś, Bartku?
Nie powiem, że oczekiwałem, że Lech sobie ten mecz wygra na luzie i na podstawie jakości. Natomiast spodziewałem się jednak większej liczby takich klarownych sytuacji. Na pewno zejście Isaka trochę skomplikowało plan, bo było widać, że on dzisiaj nieźle się prezentuje. I do tych sytuacji dochodzi. Dużo gry na połowie rywala, ale mało przebojowości. Myślę, że Lech z tą jakością, którą w teorii ma, powinien dzisiaj zrobić więcej, zmusić Górnik do większego wysiłku, do większej liczby desperackich prób. Dlaczego tak się stało? Gdzieś jeszcze chyba siedzi w głowie to, że nas nie ma w Europie. I Lech musi sobie z tym pogodzić, przestawić się na ekstraklasę, ale jak widać, to nie jest takie proste.
Bartosz Gleń dosyć dyplomatycznie. Czy były znakomity piłkarz będzie bronił też piłkarzy kolejorza Tomasz Wieszczycki?
No ja chyba tak nie będę bronił do końca, bo chociaż zaraz powiem, jakie mam przemyślenia na gorąco po tym spotkaniu. No pierwsza rzecz to wydawało mi się, że tutaj Górnik będzie liczył, ile bramek straci przed tym spotkaniem. Jestem bardzo mile zaskoczony tym, co zaprezentował po tym, co widziałem we wcześniejszych meczach, przyjeżdżając tutaj do drużyny, która no, miała 2 tygodnie przerwy, mogła sobie odpocząć, mogła się odpowiednio przygotować do tego spotkania. Wszyscy wiedzieli, jaki będzie scenariusz tego spotkania, że tu Górnik będzie się bronił, czekał na swoje szanse, grał z kontrataku, a Lech no, będzie w ataku pozycyjnym starał się zagrażać, czego nie robił do przerwy. Tych sytuacji naprawdę było kilka, może też za dużo powiedziane, 2. Po strzale Isaka gdzieś tam po stałym fragmencie poprzeczkę, to było za mało. Nie było widać takiej przewagi jakościowej tak naprawdę. Co wiem, że nie jest łatwe grać przeciwko drużynie, która jest bardzo głęboko wycofana. Ale na pewno tutaj kibice są rozczarowani tym remisem. Dla mnie to jest niespodzianka remis, aczkolwiek patrząc z perspektywy meczu w 95 minucie, to co ma Krawczyk, to powinni być szczęśliwi piłkarze i kibice w Poznaniu, że udało się tu zremisować, bo Krawczyk powinien strzelić gola, wydaje mi się, bo miał idealną sytuację na to, więc no, różnie się mógł ten mecz potoczyć. Podsumowując, na pewno na plus zagrał Górnik Zabrze, a rozczarował zdecydowanie Lech Poznań. No i zobaczymy, no miał 2 tygodnie w grze Lecha, nic się nie zmieniło, teraz znowu ma 2 tygodnie przerwy, czy się coś zmieni? Powinno, zobaczymy, jakie będą efekty.
Oczywiście ta przerwa spowodowana występami polskiej reprezentacji. 7 września biało-czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi na Stadionie Narodowym w Warszawie. 3 dni później ważny mecz z reprezentacją Albanii. A wracając do 7 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, to kończy się pierwsza część spotkania. Doliczony czas gry w pierwszej połowie meczu Legii Warszawa z Łódzkim Widzewem i jest już remis 1-1. Widzewiacy doprowadzili do tego stanu. Przypomnijmy zatem, poznańskie drużyny Warta już w piątek pokonała drużynę UKS-u 2-0. Lech wczoraj zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1. W innych meczach, które się zakończyły, Krakowia zremisowała z Koroną Kielce 0-0. Radomiak zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Ruch Chorzów także 1-1 zremisował ze Stalą Mielec. W dzisiejszych zakończonych spotkaniach Śląsk Wrocław pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. Zagłębie Lubin zwyciężyło Pogoń Szczecin 1-0. Dziś o 20:00 mecz Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice. No i jeszcze trwa oczywiście pierwsza połowa meczu Legii z Widzewem. Przypomnijmy, na Łazienkowskiej w Warszawie na razie jest remis 1-1, a u nas za 2 minuty już będzie o piłce ręcznej.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Zatem będziemy teraz mówić o męskim szczypiorniaku, bowiem trwają już rozgrywki Ekstraligi, gdzie występują dwa wielkopolskie zespoły. Wczoraj oba rozgrywały swoje spotkania. Na własnym parkiecie grał Energa MKS Kalisz. Kaliszanie jednak przegrali we własnej sali z MMTS-em Kwidzyn 22-27, przegrywając już do przerwy 12-13. Losy meczu potrafiła odwrócić Ostrowia. Arget Rebut KPR Ostrowia na wyjeździe lepsza od Unii Tarnów, chociaż Unia do przerwy prowadziła 12-10. Po godzinie gry był remis 24-24, ale rzuty karne lepiej rzucali szczypiorniści z Ostrowa. Wygrali te rzuty karne 4-1, zatem zwycięstwo za 2 punkty Ostrowi po rzutach karnych w Tarnowie. Ponadto Piotr Kowianin wygrał z Azotami Puławy, przegrał 29-34. Zwycięstwo drużyny z Puław. Chrobry Głogów pokonał KPR Legionowo 31-23. Natomiast Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 23-41. W dzisiejszym spotkaniu Wybrzeże Gdańsk przegrało z zespołem Kielce Handball 28-41.
Jeśli chodzi o Orlen Superligę piłkarzy ręcznych, dwa wielkopolskie zespoły, o ich wynikach przed momentem słyszeliśmy. Za to jeśli chodzi o kolejny szczebel rozgrywek, czyli o Ligę Centralną, naszym wielkopolskim jedynakiem jest ekipa Nielby Wągrowiec, która przygotowuje się do nowego sezonu. Między innymi ostatnio dwa sparingowe mecze z pierwszoligowym Grunwaldem Poznań. W czwartek w hali przy Newtona drużyna Grunwaldu niespodziewanie pokonała Nielbę 27-23, ale w piątek w rewanżu w hali przy Kościuszki w Wągrowcu już Nielba górą i to wyraźnie 33-21. Zatem zaglądamy do obozu piłkarzy ręcznych Nielby Wągrowiec i rozmawiamy z Danielem Kurpińskim, który jest dyrektorem tej sekcji.
Tydzień pozostał do rozpoczęcia nowego sezonu Ligi Centralnej, w której Wielkopolkę będzie reprezentowała Nielba Wągrowiec. Panie dyrektorze, z jakimi aspiracjami przystępujecie do nowego sezonu?
Chcemy zająć wyższe miejsce niż w poprzednim sezonie. Poprzedni sezon, druga połowa, trochę mniej udana dla nas. W tym roku chcemy iść troszeczkę wyżej. Jesteśmy w okresie przebudowy zespołu, dużo nowych zawodników doszło. Liczymy na to, że oni w trakcie sezonu odpalą, zgrają się i będzie lepiej. Była właściwie jedna zmiana. Odszedł od nas Igor Dżazgowski, który przeszedł do Gorzowa i to jest właściwie jeden zawodnik, który odszedł z drużyny. Mamy dwie poważne kontuzje, Miłosz Adamski i nowo pozyskany zawodnik Pruszkowski Bartek. I to są właściwie na dzień dzisiejszy takie osłabienia, które musieliśmy zamienić innymi zawodnikami, załatać dziury. No między innymi Erik Bernacik, który zagrał bardzo dobry turniej ostatnio w Nowej Soli. Miał dzień konia, praktycznie w pojedynkę rozkładał wszystkich. Drugie wzmocnienie to Siejek, lewa ręka, skrzydło. Mamy nadzieję, że też wkomponuje się w zespół. Są to doświadczeni zawodnicy, co prawda nie grali jeszcze na poziomie Ligi Centralnej, grali w pierwszej lidze, ale mają potencjał, nie mają jeszcze 23 roku życia ukończonego, także liczymy, że z biegiem lat, a mają kontrakty podpisane na 3 lata, będą silnym wzmocnieniem Nielby.
Ważną pracą, jaką szefowie klubu musieli wykonać też w przerwie letniej, były przedłużenia kontraktów, bo ze sporą grupą zawodników trzeba było parafować nowe umowy.
Tak, dokładnie. No mamy taką zasadę, że podpisujemy umowy od 3-5 lat z zawodnikami, którzy wchodzą do zespołu, ale w zespole grają też zawodnicy starsi, 30-letni, tak jak Paweł Gregor, Darek Widziński. No z tymi zawodnikami podpisywaliśmy kontrakty również w czerwcu, więc praktycznie tą drużynę mieliśmy posklejaną w okresie przełomu czerwca i lipca. Ze wszystkimi, którzy zostali w klubie, podpisywaliśmy kontrakty, tak mówiłem, jedno odejście. Cieszymy się, że ci zawodnicy zostali. Miejmy nadzieję, że będą mieli zdrowie, żeby grać.
W zeszłym sezonie walczyliście o utrzymanie, tak to trzeba nazwać, chociaż parę cennych zwycięstw było. Tu trzeba będzie po prostu trochę lepiej grać od samego początku, żeby nie kręcić się na dole tabeli.
Dokładnie tak. No, pamiętajmy o tym, że poprzedni sezon był taki, że graliśmy bez naszego najlepszego strzelca, czyli tutaj Pawła Gregora. Dobrą robotę zrobili młodzi zawodnicy, tak jak Andrzej Duszyński w bramce Jankowski, ale na pewno ta liga nie wybacza, żeby mieć słabsze mecze, można jeden przegrać, ale powiedzmy sobie szczerze, trzeba kontynuować dobre pasy, czyli robić po 2-3 zwycięstwa pod rząd.
Waszą twierdzą będzie sala w Wągrowcu?
Tak, cieszymy się bardzo, że w tym roku została ona zmodernizowana. Zapraszamy wszystkich do Wągrowca już 9 września na mecz, na inaugurację z Jurandem Ciechanów. Można zobaczyć, jak wygląda teraz hala, gdzie tak naprawdę fajnie się będzie spędzało czas kibicą.
Jeśli chodzi o Ligę Centralną i męskich przedstawicieli, to oczywiście Nielba Wągrowiec, a jeśli chodzi o Ligę Centralną pań, to naszym wielkopolskim jedynakiem jest ekipa z Poznania. Enea Piłka Ręczna Poznań. Oczywiście warto też pamiętać, że w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Orlen Superlidze Szczypiornistek, mamy dwie drużyny z naszego regionu i uwaga, już w najbliższy wtorek o godzinie 18 w hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie dojdzie do premierowego meczu w tym sezonie 2023-2024. Ekipa MKS-u PR Urbis podejmować będzie aktualne mistrzynie Polski Zagłębia Lubin. Beniaminek Superligi, czyli drużyna Szczypiorna Kalisz, dopiero w następny weekend rozegra mecz pierwszej kolejki i będzie to spotkanie wyjazdowe. A skoro mówiliśmy o Lidze Centralnej, no to teraz posłuchajmy, co dzieje się w obozie drużyny Enea PR Poznań.
Nowa liga, nowa nazwa zespołu, ale jesteśmy przyzwyczajeni, że na zapleczu Ekstraklasy gra kobieca drużyna z Poznania. Ewa Mrozek, prezes klubu Enea Piłka Ręczna Poznań. Przed wami debiutancki sezon w Lidze Centralnej.
Związek Piłki Ręcznej w Polsce wymusił na nas trochę zmiany organizacyjne. Aby grać wyżej w lidze i by to było bardziej profesjonalne, musieliśmy założyć spółkę, więc teraz będziemy już występować jako Enea Piłka Ręczna Poznań. Zmiany organizacyjne, ale myślę, że będzie to na lepsze, bo to doskonałe przygotowanie organizacyjne przed Superligą, a to jest nasz cel.
Ale też Liga Centralna to spore wyzwanie sportowe, bo to zaplecze Ekstraklasy stało się teraz jedną grupą i pewnie mocną grupą.
12 zespołów z Polski będzie ze sobą walczyło. Myślę, że te mecze, które będziemy teraz rozgrywać, będą bardzo wyrównane. Nie będzie już tutaj mowy o tym, że będzie 10 czy 15 punktów przewagi, tak jak to miałyśmy w drugiej rundzie pierwszej ligi. Dlatego dla nas to jest bardzo fajny sprawdzian, wyrównane mecze i myślę, że będzie to przygotowanie do wyższych rozgrywek.
Zanim walka o Ekstraklasę, trzeba pewnie okrzepnąć w tej Lidze Centralnej. Czy szturmem chcecie wziąć tę Ligę Centralną? Jakie są plany?
Zobaczymy, jak życie pokaże. Cele są ambitne, wiadomo, że mierzymy jak najwyżej. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić awans, czy jeszcze będzie trzeba troszeczkę się rozegrać w tej Lidze Centralnej, ale po to robiliśmy transfery, by mierzyć jak najwyżej.
Jakie są te najcenniejsze wzmocnienia waszej drużyny?
Każde wzmocnienie jest cenne. Mamy 5 nowych zawodniczek. Mogę się pochwalić, że do naszego zespołu Gniezna dołączyła Karolina Kasprowiak, skrzydłowa. Fajna dziewczyna perspektywiczna, która będzie u nas grała. Fajnym wzmocnieniem dla nas jest też Bogna Sobiech, była reprezentantka Polski, dziewczyna z dużym doświadczeniem już bundesligowym.
Gdyby mąż Bogny Sobiech nie grał w Lechu Poznań, pewnie taki transfer byłby niemożliwy.
Na pewno, patrząc na możliwości i finansowe, i organizacyjne tutaj sportu w Poznaniu i Ligi Centralnej Kobiet, byłoby to dla nas finansowo niemożliwe. Aczkolwiek życie pisze takie scenariusze, że Bogna jest w Poznaniu, chce się rozwijać, chce wrócić po macierzyńskiej przerwie do gry i właśnie wybrała nasz klub jako najwyższą ligę w Poznaniu.
Trochę będzie trzeba poczekać, żeby zobaczyć ją w grze.
Trenuję przygotowania indywidualne, trenuję też troszkę z zespołem, ale jeszcze kilka tygodni, zanim wejdzie w pełny trening halowy.
Wracając do tematów organizacyjnych, gdzie będziecie rozgrywały swoje mecze?
Mecze nadal rozgrywamy na hali na Newtona. W tym roku nie udało nam się przejść na inną halę. Planowaliśmy Citizen Poznań. Niestety zbyt dużo drużyn ligowych w Poznaniu, trochę mało obiektów sportowych i zostajemy na Newtona, ale myślę, że to okres przejściowy.
Solidny sponsor w nazwie, pewnie także wsparcie miasta, ten budżet zabezpieczony, on musi solidnie wyglądać już w Lidze Centralnej, tym bardziej jeżeli myśli się o Ekstralidze.
Tak, nie są to jeszcze takie pieniążki, o jakich marzymy i jakie dałyby nam komfort w 100%, ale jest to duże wsparcie i miasto nas mocno wspiera. Wydział Sportu tutaj stawia na piłkę ręczną, więc dziękujemy. Enea również jest naszym mocnym sponsorem. Poza tym została z nami firma Alco jako sponsor wspierający, więc budżet jest zabezpieczony.
Za 22 minuty godzina 19, teraz o środkówce w audycję w sportowym rytmie, tym bardziej, że dzieje się, jeśli chodzi o międzynarodowe duże imprezy związane właśnie z tą dyscypliną sportu. Reprezentacja Polski mężczyzn bierze udział w Mistrzostwach Europy. Grupa z Polską w Macedonii Północnej w Skopie i dzisiaj właśnie z gospodarzami, z Macedończykami o 20 w Skopie zagra reprezentacja Polski. Kobiece Mistrzostwa Europy dobiegają końca. Przypomnę, że Polki zakończyły rywalizację w tym turnieju na ćwierćfinale, przegrywając z Turcją i dzisiaj o 20 Turcja zagra z Serbią w wielkim finale, a zakończony już spotkanie o trzecie miejsce, w którym Holandia wygrała z Włochami 3-0. Na reprezentacyjnym poziomie siatkówki w Poznaniu to tak szybko nie obejrzymy, ale możemy na poziomie ligowym oglądać siatkówkę i kobiecą, i męską, i pierwszoligową, i drugoligową, i właśnie zespoły z naszego miasta i regionu przygotowują się turniejowo do nowego sezonu. Grano w ten weekend w Poznaniu.
Próbne galopy w hali D przy drodze nabińskiej w Poznaniu, jeśli chodzi o siatkarki i towarzyski, turniej z udziałem trzech drużyn: Enea Energetyk Poznań, Los Nawet Burma Sowiecki i Mogileński Sokół. W pierwszym spotkaniu drużyna Enea Energetyka pod wodzą trenera Marcina Patyka pokonała ekipę z Nowego Dworu Mazowieckiego 3-1. W tym niedzielnym spotkaniu omówionym remis 2-2, nie rozgrywano już tiebreaka, a w meczu sobotnim drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego także zremisowała, co w siatkówce nie jest taką sprawą oczywistą, z Sokołem Mogilno 2-2, trener Marcin Patyk.
Bardzo dużo plusów. Na ten moment, w jakim jesteśmy teraz, prezentowaliśmy się bardzo pozytywnie. Myślę, że dużo czasu jeszcze, żebyśmy się zgrali fajnie i wiadomo, że ta jakość jeszcze przyjdzie. Dołączały do nas troszeczkę w trakcie zawodniczki, bo wracały z młodzieżowych kadr Polski. Nie ma jeszcze jednej zawodniczki Amelii Senicy, a w tym tygodniu dołączyła dopiero Zosia Sobanty. Więc no, potrzebujemy czasu jeszcze na to, żeby się fajnie pozgrywać, ale jak najbardziej pozytywnie. 3-1 i dzisiaj 2-2. Wyniki też na plus, nasza postawa na plus.
Pamiętam, że brzmi to optymistycznie, ale znowu czekała pana przed nowym sezonem prawdziwa rewolucja kadrowa. Nie ma co ukrywać i chyba troszeczkę absolutnie przemodelowanie tej ekipy.
Zgadza się, bo z tamtego sezonu zostało 5 zawodniczek, 9 osób nowych w zespole. Zespół bardzo młody, ale myślę, że to jak najbardziej będziemy trzymali swój poziom cały czas i będziemy walczyli o jak najwyższe miejsce, żeby startować z jak najwyższego miejsca w playoffach. Jestem troszkę przyzwyczajony do tego, że te zespoły mamy często nowe i zaczynamy całe układanie siatkówki od początku, ale bardzo fajnie nam to idzie, więc jak najbardziej optymistycznie jesteśmy nastawieni do tego sezonu.
Stawianie na młodzież, bo ta drużyna jest jeszcze młodsza niż do tej pory pan dysponował, to rzecz szlachetna, ale będziecie musieli jeszcze gdzieś tam zapełniać bardziej doświadczonymi siatkarkami, czy raczej w tym sezonie stawiacie właśnie na taką spokojną, koncepcyjną pracę?
Raczej stawiamy tutaj na tą pracę przy zespole, który mamy obecnie. Nie planujemy na dzień dzisiejszy jeszcze jakichś zmian. Zespół mamy bardzo ambitny, co też było widać na tych dwóch sparingach i myślę, że to będzie nas charakteryzowało. My, tak jak sobie mówimy, no, nas nie będzie stać na to, żeby gdzieś tam w tygodniu sobie pofolgować, a w sobotę wejść i zagrać na doświadczeniu, bo tego doświadczenia, to doświadczenie to dopiero będą dziewczyny i my jako cały zespół będziemy to zbierać, więc my musimy ciężko pracować, mądrze pracować, być przygotowanym do każdego spotkania, dawać siebie maksa na każdym treningu i to może nam dać efekt w postaci pojedynczych setów, punktów i wygranych całych meczów.
Radio Poznań pod siatką.
Towarzyski turniej męskiej siatkówki w hali D po Siru przy drodze dębińskiej. Opiekun drugoligowych siatkarzy Enei Energetyka, potem pan Dominik Hajduk. Pierwsze spotkanie przegrane dopiero po tiebreaku z Kriską września 2-3. No i teraz twardo rywalizujecie, ale z powodzeniem. Po pierwszych dwóch setach 2-0 w meczu o trzecią lokatę z Konspolem Słupca. Jak ocenia pan ten etap przygotowań? Bo całkiem fajnie ta gra w waszym wykonaniu wygląda.
Wynik jest najmniej ważny. My już trenujemy miesiąc i został na miesiąc do ligi. Chcemy zaczynać się sprawdzać, bo tak trenujemy to w sumie raz dobrze, raz troszeczkę słabiej, raz bardzo dobrze, ale tak naprawdę nie mamy odniesienia z przeciwnikiem po drugiej stronie siatki. Okej, po wczorajszym meczu jestem zadowolony. Dużo porotowaliśmy, chłopaki pograli, gdzieś tam dobre zmiany dali. Dzisiaj podobnie, gdzieś tam testujemy różne warianty, zbieramy materiał na dalszy etap przygotowań.
Mocna przebudowa drużyny w kontekście nowego sezonu, czy raczej stabilizacja?
No właśnie pierwszy raz przebudowaliśmy mocniej zespół, z tego względu, że nasi juniorzy rocznik 04 skończyli granie i część chłopaków poszła grać do pierwszej ligi, część gdzieś tam się zeszła szukać dalej. Wprowadzamy nowych, młodych juniorów naszych i troszeczkę świeżej krwi z zewnątrz. Najmłodszy skład chyba w historii, jaki mieliśmy, bo ci seniorzy to są seniorzy rocznik 03-04 zaraz po juniorze, także całkiem fajnie to wygląda i tak jak mówię, szukamy tego materiału i tych rzeczy, nad którymi musimy bardziej popracować.
Cele też będą w związku z tą młodością zweryfikowane, bo pan jest ambitnym szkoleniowcem i zawsze sobie tę poprzeczkę wysoko stawia.
Tak, zawsze sobie stawiamy poprzeczkę wysoko. Cel mamy zawsze jeden, wygrać każdy mecz, najlepiej zagrać, powalczyć o każdą piłkę. Jak to później się kończy, to liga pisze scenariusz. W tamtym sezonie zajęliśmy fajne miejsce drugie, natomiast patrząc na to, co się dzieje w zespołach, to w ten sezon ta liga będzie mocniejsza.
SPS Konspol Słupca, drużyna, która no, jest taka mocna w tym drugoligowym środowisku. Trener Tomasz Robak.
Rozpoczęliśmy przygotowania 11 sierpnia. Jesteśmy tak naprawdę w tygodniu, kiedy pierwszy raz robiliśmy ustawienia, także troszeczkę jesteśmy na innym etapie, aniżeli inne zespoły, które zaczynały wcześniej i już stoją na ustawienia. Także tak naprawdę to jest ten weekend, to jest nasze takie pierwsze szóstkowe granie i pomału będziemy starali się złapać jak najlepsze rytmy i tempo gry, ponieważ jak widać tu dzisiaj i wczoraj, no zgrani nie jesteśmy jeszcze, ale to wszystko przez to, że jestem na troszeczkę innym etapie przygotowania niż inne drużyny.
Panie Tomaszu, w kontekście tego nowego sezonu nastąpiła spora przebudowa, czy to jest raczej personalnie zestawienie z poprzednich rozgrywek?
Zbyt wielkich zmian nie mieliśmy w składzie. Odszedł do nas Kamil Kulbacki, atakujący, który poszedł do pierwszoligowego klubu. Fajnie, że udało mu się. Straciliśmy rozgrywającego Jakuba Szarka, który przeniósł się do klubu z września. Czy on został zachowany? A co się uda tak naprawdę w tym sezonie ubrać, to wszystko zależy, jak ja to mówię, od zdrowia i szczęścia. Aczkolwiek jesteśmy dobrej myśli i myślę, że będziemy starali się walczyć o te czołowe lokaty. No, a jak będzie, to czas pokaże.
Sparingowy turniej drugoligowych siatkarzy w hali D przy drodze dębińskiej. W meczu o trzecie miejsce, na którym byliśmy, Konspol Słupca przegrał z Eneo Energetykiem Poznań 0-3. Grano też dodatkowego czwartego seta. Też lepsi okazali się poznaniacy. Za to w wielkim finale ekipa toruńskich Aniołów pokonała Chris Home Września 3-0 i zagrano także, bo to w końcu turniej towarzyski sparingowy czwartego seta, którego wrześnianie podopieczni trenera Mariana Kardasa wygrali 25-23. Za 14 minut godzina 19:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Już za 2 minuty mówić będziemy o koszykówce.
Turnieje przedsezonowe i przygotowania do nowego sezonu w większości sportów halowych, bo te sezony się zbliżają. 21 września rozpocznie się nowy sezon Ekstraklasy koszykarzy. Tutaj Wielkopolskę będzie reprezentować BM Stal. Ostrów Wielkopolski zmienia się w tym klubie zawsze przed każdym sezonem. Nie inaczej jest teraz. O tym w naszej rozmowie.
Bartosz Kalasiński, prezes Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Ostatnio także organizacyjne wzmocnienie sztabu, tak to można określić, dołącza do Was w roli jakiej dyrektora sportowego? Filip Dylewicz, znana koszykarska postać także tutaj w Poznaniu i Wielkopolsce.
No tak, jeden z najbardziej utytułowanych polskich koszykarzy w roli dyrektora, tak? Osoby, która ma potężną wiedzę na temat koszykówki, był w wielu różnych klubach, także poznał tą koszykówkę również od tej strony takiej organizacyjnej, wie co jeszcze usprawnić, co poprawić, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. My cały czas się chcemy rozwijać, także potrzeba jest tego, żeby ten nasz sztab organizacyjny rósł, bo przecież i Ekstraklasa, i Akademia, która prężnie się rozwija, i zespół 3x3 i jeszcze kolejne wyzwania przed nami, także jeżeli pojawiła się taka możliwość, żeby dokoptować do nas Filipa, no to grzechem byłoby z tego nie skorzystać i dlatego też Filip tutaj dołącza do nas, ale też mocno zaangażuje się w rozwój Akademii, tak, bo mnóstwo lat na ligowych parkietach, mnóstwo sukcesów, także to też będziemy chcieli w tym aspekcie tutaj zadziałać wspólnie z Filipem.
Złapanie oddechu organizacyjnego, że w tym roku nie będzie Was w żadnym z europejskich pucharów?
Oddechu nigdy nie ma, tak? Bo to jest zawsze gro rzeczy, które trzeba wykonać, przygotować, dobrze zabezpieczyć ten klubowy budżet. Taka była nasza świadoma decyzja latem, że w tym roku bez europejskich pucharów. To będzie jubileuszowy 20 sezon, nie z rzędu, ale 20 sezon generalnie, tak? W Ekstraklasie, także chcemy go mocno zaakcentować na tym krajowym podwórku, w tych krajowych rozgrywkach i jednocześnie też postawiliśmy sobie taki plan, żeby poprzez ten rok przygotować się dobrze do występów w Europie, bo jeżeli już grać w Europie, no to z dobrym efektem, a nie przegrywać mecze, a wiadomo też, że występy w Europie wiążą się i z wyższym budżetem, i z nieco inaczej budowanym zespołem. Być, żeby być, to nie w naszym stylu, także lepiej było powiedzieć w tym roku nie i przygotować się, mam nadzieję, na kolejny sezon.
Podobno ten klimat, także ten sponsorski, mówiąc wprost, skoro napomknąłeś o finansach, jest w Ostrowie wciąż bardzo dobry.
No tak, Ostrów to świetne miejsce do działania, począwszy od władz miasta, poprzez sponsorów, poprzez nawet osoby indywidualne, także jest to gro firm, które nas wspiera, gro osób, pojawiają się nowe, praktycznie w 100% pozostały te firmy, które były w ostatnim sezonie i to jest też siła Ostrowa Wielkopolskiego, że obok tych dużych sponsorów jest gro małych, średnich firm i osoby, które ciężko gdzieś tam zarabiają te swoje pieniądze w tych, no, trudnych czasach, potrafią się tym dzielić i potrafią dokładać swoją cegiełkę do rozwoju klubu, ale to też wynika z tego, że w Ostrowie praktycznie wszyscy czują klimat do sportu i wspierają i żużel, i piłkę ręczną. Też w gronie naszych sponsorów jest wielu byłych zawodników, choćby Maciej Świątek, który przecież w 98 roku świętował awans ze Stalówką do Ekstraklasy, a teraz jako właściciel firmy jest w gronie sponsorów i jest parę takich osób, które kiedyś grały, a teraz są w roli tej drugiej, czyli w roli sponsorów.
Stawiacie sobie jasno cel, nie wiem, zdobycie Mistrzostwa Polski, bo wiemy, że te apetyty rosną, że kibicowskie marzenia są coraz większe, a wy po prostu chyba staracie się im sprostać.
No tak, poprzeczkę sami sobie zawiesiliśmy wysoko poprzez te ostatnie lata, bo od 2016 roku zdobyliśmy wszystko, co było do zdobycia w polskiej koszykówce. Złoty medal, srebrny, brązowy, dwa puchary Polski, super puchar Polski, także mamy wszystko w kolekcji i wszystkich przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy w tej ligowej czołówce i chcemy zrobić wszystko, żeby cały czas w niej się utrzymać, a wiadomo, że to nie jest łatwa rzecz utrzymać się na szczycie. My to przeżyliśmy w sezonie w 2022 roku, kiedy odpadliśmy boleśnie w pierwszej rundzie play-offu, także no wiadomo, no każdy ma swoje marzenia, ale sport jest nieprzewidywalny, także trzeba z pokorą do tego wszystkiego podchodzić. Przede wszystkim ciężko pracować i no i wszyscy marzą o tym w Ostrowie, żeby po raz drugi sięgnąć po Mistrzostwo Polski, ale teraz już nie w warunkach pandemicznych, tylko z kibicami na trybunach, to byłaby na pewno piękna sprawa, ale mówię to po kolei, tak? Nie dmuchajmy za bardzo tego balona, bo liga jest nieprzewidywalna. Fajna rzecz jest też taka według mnie, że nie jesteśmy stawiani w szeregu tym pierwszym, tak? Że dużo się mówi o Anwilu, o Legii, o Śląsku, o Treflu, a o nas się tak niewiele mówi, także sobie gdzieś tam będziemy próbować zaatakować z tej drugiej linii.
No i aby się udało ekipie Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski, słuchaliśmy prezesa Bartosza Karasińskiego, a podopieczni Andrzeja Urbana rozgrywali także w ten weekend mecze sparingowe, pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 103-97, a we wczorajszym sparingu zwyciężyli Sokoła Łańcut 86-76. Premiera sezonu wyjazdowa w meczu z Beniaminkiem Dzikami Warszawa, a pierwszy mecz o ligowe punkty pod koniec września w hali w Ostrowie przeciwko ekipie Czarnych Słupsk. Tyle o Ekstraklasie męskiej koszykówki. Jeśli chodzi o pierwszą ligę męskiej koszykówki, to mamy także poznańskiego przedstawiciela. Ekipa Enea Basket była organizatorem towarzyskiego turnieju, który odbył się w hali B na poznańskiej Chwiałce.
Zbliża się nowy sezon w pierwszej lidze koszykarzy. Przygotowuje się oczywiście do tych rozgrywek Enea Basket Poznań, prezes i trener Przemysław Szurek. Panie trenerze, jeżeli spojrzymy na wyniki meczów sparingowych do tej pory, bo parę razy na parkiet już wyszliście, no to powiem krótko, jest nieźle, jeśli chodzi o wyniki. Jak pan to ocenia?
Znaczy kompletnie nie przywiązuję wagi do wyników meczów przedsezonowych, bo tak naprawdę mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do poprawienia po obydwu stronach boiska. Oczywiście fajnie jest, miło jest wygrywać, ale tak naprawdę będziemy rozliczani ze zwycięstw w sezonie zasadniczym, więc to w żaden sposób nie zakłóca gdzieś naszego mindsetu i wiemy, że musimy jeszcze wiele rzeczy poprawić.
Z drugiej strony, jak się wygrywa, pewnie się lepiej pracuje.
W sezonie tak, ale przed sezonem czasami porażki są wręcz potrzebne, żeby zawodnicy i sztab trenerski nie byli zbyt spokojni i widzieli, że trzeba naprawdę się przygotowywać dobrze, a nie być spokojnym, bo odnosi się zwycięstwa.
Teraz trzeba wypracować to, co ma procentować w sezonie.
Tak, zdecydowanie i temu też służą nasze analizy wideo, które robimy z zespołem, bo choćby po wczorajszym meczu no było wiele elementów, które chcielibyśmy, żeby były na wyższym poziomie, szczególnie po stronie defensywnej, a mimo tego jeszcze nie weszliśmy na taki poziom, jaki powinien nam w lidze przynosić, no nie powiem, że same zwycięstwa, ale zwycięstwa. No będziemy musieli na pewno w obronie grać dużo lepiej. Chylę czoła przed Bartkiem Ziółkiem, bo on ma sporo takich spraw organizacyjnych na sobie, związanych z zespołem, a jednocześnie też odpowiada za wideo i to jest taki czas dla niego, gdzie już rozpoczyna pracę na obu frontach. Także wideo rzeczywiście jest takim czymś, który uczy pokory nas, trenerów i zawodników i będziemy analizować nasze mecze bardzo, bardzo często.
Oczywiście zmiany w składzie nastąpiły, bo zawsze następują. Na papierze odnoszę wrażenie, że ten zespół chyba jest silniejszy. Chcecie zrobić krok do przodu. Takie transfery jak Pabian, powrót Piotra Wielocha, zatrzymanie niektórych zawodników, to jest coś.
Tak, cel jest bardzo jasny na ten sezon. Chcemy poprawić nasze miejsce w tabeli względem zeszłego roku, a zobaczymy, jak to już wyjdzie w praniu, bo tak naprawdę dużo będzie zależało w tym roku od naszego zdrowia, bo ci zawodnicy doświadczeni, jeżeli będą zdrowi, to powinniśmy być naprawdę groźnym zespołem.
Pan będzie szukał pierwszej piątki, czy będzie więcej rotowania?
Co roku zaczynamy z czystą kartą. Oczywiście pierwszą piątkę muszę podać, ale to nie jest tak, że ona jest dana na zawsze, bo mamy, i na tym bardzo mi zależało, żeby ci zmiennicy byli głodni i naciskali pierwszą piątkę, teoretycznie, która na papierze mogłaby się bardzo łatwo ukonstytuować. Także zobaczymy, czy to ciśnienie z ławki spowoduje alert u pierwszopiątkowców, żeby nie stracić swojego miejsca.
Jesteśmy w trakcie turnieju przygotowawczego w Poznaniu, w gronie pierwszoligowców, czyli dobre przetarcie co do rozpoczęcia sezonu jeszcze przez te 3 tygodnie?
Zależało nam, żebyśmy tutaj zagrali w Poznaniu. Co prawda nie gramy na naszej hali meczowej, ale to wynikało z tego, że bardzo wcześnie rezerwację zrobił Energetyk Poznań i nie chcieliśmy już mieszać meczami na jednej czy drugiej sali. Także mam nadzieję, że teraz we wtorek zapraszam już kibiców na sparing z Astorią Bydgoszcz, która będzie na pewno żądna odegrania się za pierwsze spotkanie i porażkę, że tam zagramy już na naszej hali i cóż, potem turniej w Tychach, turniej we Wrocławiu i liga.
Natomiast w piątek i w sobotę turniej 4 pierwszoligowych drużyn koszykarskich w sali B na poznańskiej Chwiałce. No i w spotkaniu finałowym, tak jak trener Przemysław Szurek mówił, że czasem przyda się porażka, no to właśnie taka porażka nastąpiła, bo w finale tego turnieju poznaniacy przegrali z warszawską Poronią 71-85. W piątkowy wieczór w meczu półfinałowym poznaniacy wygrali z WKK Wrocław 84-65. W pierwszej lidze koszykarzy Wielkopolskę w tym sezonie będą reprezentowały 2 zespoły, bo przecież Beniaminkiem jest Sokół między Zachód i międzychodzka drużyna też rozegrała w ten weekend mecz sparingowy. Sokół wybrał się do Bydgoszczy na mecz z innym pierwszoligowcem, ze Spadkowiczem z Ekstraklasy, Astorią Bydgoszcz. No i Beniaminek okazał się lepszy od Spadkowicza z Ekstraklasy, bowiem Sokół Międzychód wygrał w Bydgoszczy z Astorią 83-81. Za 2,5 minuty godzina 19 dobiega końca pierwsza część audycji w sportowym rytmie. Po wiadomościach się słyszymy kilka minut po 19. Wracamy ze sportem na naszą antenę. Proszę zostać z nami.